Chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam i przejdę od razu do rzeczy. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Wiara wypróbowana w ogniu powodzenia. Wiara wypróbowana w ogniu powodzenia. Jakie obrazy przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy słowa albo hasło próba wiary? No zazwyczaj wszystkie te, które mniej lub bardziej związane są z różnego rodzaju przeciwnościami i trudnościami. Przykładowo próbą wiary będzie utrata pracy. Na pewno trudnym, wymagającym doświadczeniem, z którym trzeba się zmierzyć. Na pewno własna choroba lub choroba kogoś bliskiego. Próbą wiary są problemy relacyjne. W pracy, w rodzinie, gdyż okazuje się wtedy, na ile jest w nas Chrystusowego charakteru i na ile go w naszej codzienności poszukujemy. Ale można wejść poziom wyżej i powiedzieć, że prawdziwą próbę wiary przechodzą prześladowani w wielu zakątkach świata chrześcijanie. Ich domy są przecież burzone pod osłoną nocy. Oni sami często muszą uciekać w nieznane. Kościoły bywają palone. Uczestnicy nabożeń są brutalnie mordowani. I niektóre historie przeszywają nas do szpiku kości. Kiedy słyszymy o rodzicach, którzy na oczach dzieci giną męczeńską śmiercią, nie chcąc wyrzec się Chrystusa, wtedy wszystko w nas woła: oto czym jest próba wiary. Oto czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. I w obliczu takiego heroizmu, w obliczu tych wszystkich doniesień i historii o tym, co przeżywają chrześcijanie w różnych zakątkach globu, nasze zachodnie chrześcijaństwo wydaje się być zaledwie trzecioligowe. Nikt przecież nie spali jutro naszych domów. Nie będziemy mieć okazji na wyartykułowanie bohaterskiego nie pod groźbą egzekucji. Nikt jutro nie zwolni nas z pracy z powodu wyznawanej wiary, a tym bardziej nikt nawet nie odważy się wybić szyby w naszym samochodzie. Co to oznacza? Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na jakąś łatwiejszą odmianę wiary? Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na po prostu wygodniejszą, prostszą ścieżkę za Chrystusem? Czy przeznaczono nam jakąś alternatywną, ale zdecydowanie mniej spektakularną wersję chrześcijaństwa? Czy ten deficyt męczeńskiego cierpienia pozbawia nas możliwości zachowania dynamizmu pierwszego Kościoła? Czy też nie? Czy imię Jezusa na popękanych ustach ścinanej głowy irakijskiego chrześcijanina jest warte więcej od imienia Chrystusa, które wypowiadamy podczas naszych wieczornych, zupełnie zwyczajnych modlitw? Czy powinniśmy żyć w poczuciu takiego niższego znaczenia naszej misji? Z takim poczuciem, że no właściwie to przysiadujemy na ławce rezerwowych, podczas gdy chrześcijanie w Afryce czy w Azji toczą finałowy bój. Niekiedy trudno nam się opędzić od tej myśli, że prawdziwa duchowa walka, że prawdziwe, autentyczne, szczere, pozbawione hipokryzji chrześcijaństwo wydarza się raczej tam niż tutaj. W obliczu śmierci przecież wszystko staje się zawsze bardziej prawdziwe, bardziej bezkompromisowe. My się spotykamy co niedzielę w ładnych budynkach, śpiewamy podniosłe pieśni o noszeniu krzyża, ale w Syrii wyznawców Jezusa po prostu krzyżuje się na rogatkach uczęszczanych ulic. I trudno to wyrazić, ale gdzieś wewnątrz siebie czujemy, że daleko nam do tego poziomu autentyczności. Czujemy się trochę jak opóźnieni licealiści, którzy uczą się wciąż alfabetu, podczas gdy ich rówieśnicy zdają właśnie egzamin dojrzałości. Historia Kościoła wręcz obfituje w historię i w życiorysy ludzi, którzy wspinali się na stosy w poszukiwaniu męczeńskiej śmierci, bo byli przekonani, że w taki sposób oddadzą chwałę Chrystusowi najpełniej jak to możliwe. Jak to w zasadzie jest? Czy nam, europejskim chrześcijanom w XXI wieku, przeznaczono tylko ławkę rezerwowych, abyśmy z boku przyglądali się, jak nasi bracia i siostry w innych krajach triumfują na arenach w imię Chrystusa, dając przykład prawdziwego chrześcijaństwa? Otwórzmy proszę dwa miejsca Pisma Świętego. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 12 wersetu. Historia 10 trędowatych ludzi. Gdy szedł do pewnej wioski, mowa o Jezusie, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I drugi krótki werset z drugiej księgi Kronik, 12 rozdziału i 1 wersetu. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. Pomyślmy najpierw o 10, a właściwie o 9 trędowatych. W którym momencie swojego życia znaleźli się najbliżej Chrystusa? W którym momencie wołali do Niego, Jezusie Mistrzu, zmiłuj się nad nami? W którym momencie ich wiara zderzyła się z Jego mocą? Tak, na bazie tej historii musimy przyznać, że w momencie niewymownego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Pamiętajmy, że trąd to choroba dla nas wręcz dzisiaj niewyobrażalna, powodująca między innymi postępującą deformację twarzy, a w szerszym kontekście również związane z nią wykluczenie społeczne. Osoby trędowate zamieszkiwały wyizolowane kolonie, w których wyłącznie pogłębiały swój stan i poczucie beznadziei. Wyobraźcie sobie proszę mężczyznę chorującego na trąd, który jest oddzielony od żony, od dorastających dzieci, który stracił uzyskane wcześniej z trudem wpływy w lokalnej społeczności i przy każdej okazji obrzucany jest kamieniami przez wyrostków z pobliskiej wsi. Pozbawiony wszystkiego, co konstytuowało jak dotąd jego tożsamość. Czujący się nikim tak bardzo, jak to możliwe. Jeżeli byłeś poetą, to nie miałeś już dla kogo pisać i recytować. Nikt cię nie słuchał. Jeśli byłeś rybakiem, to nie miałeś już z kim wsiąść na łódź, poza tym nie miałeś łodzi. Jeśli byłeś muzykiem, to nie potrafiłeś już grać, gdyż w twoich palcach zaczynało brakować czucia. Cierpiałeś fizycznie, obrastając w strupy, a wokół ciebie ludzie umierali jak pospolite muchy. I tym się tylko różnili od much, że potrafili płakać i przeklinać w ostatnich chwilach życia. Obserwowałeś więc codziennie, jak obok ciebie rozpadają się ciała ludzi takich jak ty, jak zapisują się smutne biografie nieszczęśników, których imion nikt nie będzie wkrótce pamiętał. I można byłoby rzec, że w tej wyizolowanej kolonii trędowatych ludzi, że trudniej, że trudno o życiowe miejsce, które byłoby bardziej pozbawione wychylenia ku Bogu, które byłoby bardziej pozbawione wychylenia ku czemuś, co przekracza naturalny porządek rzeczy. Można byłoby rzec, że trudno miejsce, mniej przyjazne modlitwie, mniej przyjazne ufności, mniej przyjazne wierzącej nadziei w boską interwencję. Można byłoby rzec, że tych 9 trędowatych mężczyzn siłą rzeczy powinni być ateistami i kropka, przeklinającymi co jakiś czas okrutny los i okrutnych bogów. Ale kiedy spoglądamy na tą historię, widzimy coś, co przekracza nasze intuicyjne wyobrażenie, a z drugiej strony coś, co jest mocno zakorzenione w nauczaniu Chrystusa. Otóż to właśnie tam, w wyizolowanej kolonii trędowatych ludzi, to właśnie w momencie największego życiowego kryzysu, chwili pukania od spodu wieko społecznego dnia, oni przyszli do Jezusa. Przyszli do Jezusa, aby stojąc z oddali w objęciach nieśmiałości i lękliwej nadziei, powierzyć Mu swoją przyszłość. Czyż Jezus nie mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, że błogosławieni ci, którzy się smucą? Jak się okazało, to właśnie wtedy, nie na szczycie uzdrowienia, nie na szczycie odzyskanego życia, ale wtedy w głębinach nieszczęścia, wołali do Jezusa i byli bliżej Niego niż kiedykolwiek później. To, co wydarzyło się po uzdrowieniu, jest już historią. Po spektakularnym odzyskaniu życia zapewne zaplanowali wizytę u Jezusa na nieco dalszych kartkach kalendarza. Na pewno mieli zamiar się kiedyś odwdzięczyć. Tuż po załatwieniu najpilniejszych spraw. Najpierw chcieli objąć czule żonę, rzucić się z dziećmi w szaleńczy taniec radości, usiąść w pierwszym rzędzie synagogi. Najpierw chcieli odpłacić tym sąsiadom, którzy byli nieprzychylni ich rodzinie, podziękować tym, którzy pomagali żonie. Najpierw wrócić do pracy, wspomóc rodzinę, tak bardzo doświadczoną ubóstwem i odtrąceniem. Jezusa zostawiono na później. Na później, które zazwyczaj nigdy nie nadchodzi. Przyjaciele, jeżeli cierpienie jest, jak ujął to C.S. Lewis, megafonem Boga, który budzi ze snu ogłuchły świat, to powodzenie często jest ciszą, która usypia nas do snu. Cierpienie jest jak twarda i wyboista ziemia, na której po prostu trudno duchowo zasnąć. Doskwiera, kieruje nasze myśli ku rzeczom ostatecznym, prowokuje pytania, domaga się nadziei i zaprzyjaźnienia się z wiarą. Ale z powodzeniem jest inaczej. Powodzenie często bywa miękkim materacem w przydrożnym hotelu, który sprawia, że po wyczerpującej podróży wiary zapadamy powoli w duchowy sen, tracąc kontakt z Bożą rzeczywistością. I kiedy myślę o swojej już kilkuletniej służbie kaznodziejskiej, to odkrywam, że stanowczo zbyt często mówiłem o radzeniu sobie z cierpieniem, a stanowczo zbyt rzadko o radzeniu sobie z powodzeniem. Spójrzmy na Rehabeama. Gdy jego królestwo utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. Pomyślmy o historii Izraela opisanej w Księdze Sędziów. Ona jest jednym wielkim opisem odchodzenia od Boga i powrotu do Boga. A linie między jednym a drugim zawsze wyznaczały cierpienie i powodzenie. Zawsze. Przewodni motyw tej księgi i całej historii Izraela. Kiedy wiara Izraela znajdowała się w największym ogniu próby? Nie wtedy, kiedy Midianici niszczyli ich pola, kiedy wróg pojawiał się u bram, bo oni wtedy wszyscy byli na swoich kolanach i wołali do Boga. Ich wiara zawsze przeżywała największą próbę wtedy, kiedy wszystko się układało. Wtedy, kiedy nie było wrogów u bram, wtedy, kiedy zbiory były urodzajne i jak się zazwyczaj okazywało, wtedy ich wiara umierała. W Księdze Sędziów, w 6 rozdziale, 6 wersecie czytamy: zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Ten motyw powtarza się w tej księdze co kilka stron. Jest w tym coś tak bardzo ludzkiego, tak bardzo naszego, tak bardzo swojskiego. Gdy jego królestwo utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. Otóż tak to wygląda. Gdy nasze królestwo utwierdza się, gdy zabezpieczamy nasze życie, gdy czujemy się bezpieczni finansowo i emocjonalnie, gdy zdrowie pozwala cieszyć się życiem, Bóg trafia do szafy. Wiara Rehabeama nie wytrzymała próby ognia powodzenia. Ogień powodzenia spalił w nim ducha pobożności, ducha wychylenia ku Bogu. Strawił na strzępy pokorę i bojaźń Bożą. Jak potężny żywioł unicestwił w nim świadomość istnienia sprawiedliwego i wszechmocnego sędziego. Tak, wiara Rehabeama nie wytrzymała ognia powodzenia. Pytanie brzmi, czy nasza wiara wytrzymuje? Często się pytamy z tego miejsca, to jest stałym motywem kaznodziejstwa. Czy w chwili cierpienia wołasz do Boga? Czy w chwili sztormu budzisz Jezusa śpiącego na łodzi twojego życia? Czy w chwili problemów szukasz Boga? Cóż jednak w tym takiego nadzwyczajnego? Wszyscy tak robią i wszyscy to wiedzą. Nawet ludowa intuicja podpowiada nam, że kiedy do Boga? Jak trwoga, to do Boga. Chłop się nie przeżegna, dopóki piorunu nie usłyszy. Ale pozwól, że zapytam jednak, czy wołasz do Niego również wtedy, kiedy tafla wody pozbawiona jest najmniejszych zmarszczek, twarz muska delikatna bryza, a za horyzontem leniwie chowa się wczesno jesienne słońce? Chciałbym uwypuklić poprzez to kazanie niezwykle ważną prawdę, która, jak sądzę, jest niezwykle adekwatna w stosunku do naszego życia. Otóż Bóg uwielbia się poprzez swój Kościół globalnie, poprzez swoje ciało, na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest uwypuklanie wartości Chrystusa w cierpieniu Kościoła. A drugim z nich jest uwypuklanie wartości Chrystusa w powodzeniu Kościoła. Właściwie chwała ku Bogu biegnie dwoma ścieżkami. Jednej z nich na imię cierpienie, drugiej z nich powodzenie. W naszym życiu raz idziemy jedną ścieżką, raz drugą i na całym świecie znajdziecie chrześcijan, którzy raz zmierzają jedną, a raz drugą. Bo trudno być chrześcijaninem, widząc przed sobą lśniące ostrze islamskiego bojownika i perspektywę rychłej dekapitacji, ale równie trudno pozostać chrześcijaninem, mając przed oczyma setki kolorowych billboardów i perspektywy na przyjemne, pełne sukcesów doczesne życie. Trudno być chrześcijaninem w ciemnych slumsach São Paulo, ale trudno również na miękkiej kanapie w Polkowicach, kiedy niezmierzony ocean rozrywki oddalony jest zaledwie o kilka kliknięć komputerową myszką. Te dwa światy wydają się być bardzo odległe od siebie. Wydają się nie mieć ze sobą kompletnie nic wspólnego, jednak w rzeczywistości stawiają Kościół, nas, przed dokładnie tym samym wyzwaniem. A wyzwanie to brzmi, by cenić Chrystusa bardziej. Bardziej niż instynkt przetrwania w cierpieniu. Tak jak chrześcijanie w Iraku, w Arabii Saudyjskiej i w innych krajach świata. Ale i bardziej niż instynkt konsumowania w powodzeniu. Prześladowany Irakijczyk i sytuowany Europejczyk, wszyscy musimy dokonać tego samego heroicznego wyboru na rzecz Ewangelii. Nie jest tak, że gramy w trzeciej lidze. Nie jest tak, że nasza ścieżka jest łatwiejszą ścieżką, alternatywną ścieżką. Nie jest tak, że nasze życie transmituje się w wieczności wyłącznie w jakichś zapomnianych kanałach, na które nigdy nie natrafiają aniołowie. Jestem przekonany, że bój toczony przez naszych irakijskich braci i siostry wcale nie jest trudniejszy, bardziej widowiskowy i spektakularny niż bój, który codziennie my toczymy w swoim wygodnym, na pozór ułożonym i bezpiecznym świecie. Jestem przekonany, że wiara zachodniego chrześcijaństwa próbowana jest dzisiaj w piecu powodzenia, a próba ta jest co najmniej równie wymagająca jak cierpienie chrześcijan w innych zakątkach świata. Jesteśmy w samym centrum walki, na arenie wiecznych zmagań i stoimy w pierwszym szeregu. My, chrześcijanie 21-wiecznej Europy, stoimy naprzeciw zastępów popkultury, które osłabiają naszą czujność, karmią nas tłustymi półprawdami, lubują się w dekoncentracji, zanurzają nas w konsumpcji i oferują więcej niż nasi przodkowie mogliby sobie tylko wyobrazić. Pomyślmy tylko o tym, kim się staliśmy. Nie mówię tylko teraz o nas jako o chrześcijanach, ale jako o Polakach, jako o Europejczykach. Otóż półki naszych lodówek uginają się od jedzenia, a szafki od chrześcijańskiej literatury. W świecie, w którym, uwaga, 2 miliardy ludzi nigdy nie słyszało Ewangelii. Najbardziej ekspercka wiedza biblijna, zdobywana niegdyś na niezwykle drogich, elitarnych studiach, kosztuje nas dzisiaj kilka kliknięć myszką. A kolejne 2 kliknięcia zajmuje sprawdzenie danego wersetu w kilkudziesięciu alternatywnych przekładach tekstu. W naszych nowych samochodach nigdy nie brakuje paliwa, a smartfonom dostępu do nielimitowanego internetu. Podróż do kościoła zajmuje kilkanaście, góra kilkadziesiąt minut, a powrót nieco dłużej z przerwą na restaurację. W razie najmniejszej choroby dysponujemy darmową opieką medyczną, bazą najlepszych medykamentów i szpitalem, który jest oddalony najdalej o pół godziny drogi. Co miesiąc my, Polacy, wydajemy na kosmetyki więcej niż setki milionów ludzi na świecie na jedzenie przez cały rok. Nikt do nas nie strzela. Bombardują nas tylko uśmiechnięte twarze celebrytów, którzy mówią nam, na co jeszcze powinniśmy wydać nasze pieniądze. Obok nie czai się śmiertelny wróg, a dudnienie na ulicy oznacza nastolatków na nowych skuterach, a nie nadjeżdżające czołgi, jak dla wielu, wielu pokoleń przed nami. Przez granice państw przejeżdżamy mniej więcej z taką swobodą, jak nasi przodkowie przechodząc z nowej wsi do starej. A szereg miejsc, które znane były naszym pradziadkom wyłącznie z opowiadań i książek, dla nas stają się miejscem wakacyjnego odpoczynku. Nasze dzieci bawią się na takich placach zabaw, które kilkadziesiąt lat temu z powodzeniem służyłyby za elementy najdroższych parków rozrywki na świecie. Ludzie ze wszystkich zakątków świata marzą o tym, żeby zamieszkać obok nas i jeździć najstarszymi z naszych samochodów. Niektórzy w tym celu przepływają morza na tratwach w zasiłku z opieki społecznej, widząc nieosiągalne wcześniej dla nich bogactwo. Jako społeczeństwo, jako Kościół, jesteśmy w miejscu Rehabeama. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, przyznajmy to. Nasze królestwo utwierdziło się, my zaś staliśmy się potężni. Włożono nas, europejski Kościół, do pieca powodzenia. Ogień sukcesów i bezpieczeństwa próbuje dzisiaj wiarę każdego z nas, i szlachetność, i autentyczność. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian tak, proszę otwórzcie ten fragment, 4:12. List do Filipian, 4:12. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Otóż apostoł Paweł uwypuklał wartość Chrystusa w swoim życiu, zdążając raz jedną ścieżką, ścieżką cierpienia, raz drugą ścieżką, ścieżką powodzenia. Ale kiedy słyszymy sformułowania typu umiem żyć obfitości, umiem być nasycony, to pojawia się w nas pytanie, apostole Pawle, o czym ty mówisz? Cóż jest trudnego w byciu nasyconym? Cóż jest trudnego w życiu w obfitości? Jaka to jest sztuka? Czy jest na świecie ktoś, kto nie potrafi być nasycony, kto nie potrafi obfitować, kto nie potrafi mieć pełnego żołądka i kto nie potrafi mieć sporej ilości pieniędzy na rachunku? Tak, być może my nie potrafimy. Apostoł Paweł nie rzucał słów na wiatr. Nie były one jakąś sprytną, retoryczną sztuczką, która traci swój blask tuż po jej zdemaskowaniu. Apostoł Paweł doskonale rozumiał, że sztuką jest wytrwać przy Bogu nie tylko w ograniczeniach, ale również, a może przede wszystkim, w obfitości. Że sztuką jest nie tylko modlić się rozpaczliwie z pustym żołądkiem, ale i z pełnym. Że sens duchowej dojrzałości tkwi nie tyle w tym, że sztormy w naszym życiu przeżywamy na kolanach, ale i w tym, że na kolanach przeżywamy najspokojniejsze noce na morzu. O ile w cierpieniu pokusą jest przeklinanie Boga lub wystąpienie przeciwko Niemu, o tyle w powodzeniu pokusą jest ignorowanie Boga. Obfitowanie, życie w nasyceniu wszelkiego rodzaju wymaga niezwykłej duchowej odporności. Społeczne i materialne powodzenie stawia przed człowiekiem szereg subtelnych i śmiertelnie groźnych pułapek, które są nieznane w innych konfiguracjach. Spójrzmy, ubodzy mają tysiące powodów, aby odrzucić Ewangelię, poczynając od poczucia niesprawiedliwości i ułomnej, pozornie dystrybucji dóbr przez Boga. Mogliby przeklinać Boga i pytać, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja się urodziłem w ubogim miejscu globu, dlaczego nie mam tego, co mają inni. Jednak Chrystus wszem i wobec oznajmił paradoksalnie przeciwstawną prawdę. Czy Chrystus powiedział, jakże trudno będzie ubogim wejść do Królestwa Bożego, albowiem są tacy utrudzeni? Nie, Chrystus powiedział, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I kiedy słyszymy ten fragment, Ewangelia Marka 10:23, to zawsze w naszym umyśle pojawiają się obrazy bogatych przedsiębiorców, biznesmenów, prezesów banków. Myślimy sobie, no może być im trudno wejść do nieba. O kim Jezus mówił? Ja jestem przekonany, że mówił o nas. Jakże trudno będzie nam wejść do Królestwa Bożego. Przyjaciele, musimy to zrozumieć. To już najwyższy czas. Jezus mówił o nas. Nie tylko o tamtym przedsiębiorcy z ogromną willą nad jeziorem, nie o człowieku z listy najbogatszych Polaków, ale mówił o nas. O mnie i o tobie. To, co masz, sytuuje cię bowiem, bracie i siostro, w ścisłym gronie najbogatszych osób na świecie. A życie, jakie wiedziesz, pozbawione jest trudności znanych miliardom bliźniaczych istnień. Nie wymyślam sobie tych faktów. Dane statystyczne, którymi dysponujemy, mówią, że dysponując miesięcznie kwotą 2000 zł, jesteś w gronie 13% najbogatszych ludzi na świecie. Z kwotą 4000 na miesiąc sytuujesz się w gronie 2% najbogatszych ludzi na świecie. Czy wiesz, że w rok zarobisz więcej niż przeciętny mieszkaniec Zimbabwe przez 23 lata? Czy wiesz, że niektóre problemy, o których często mówisz, niektóre powody zmartwień i sprzeczek małżeńskich dla miliardów ludzi na tym świecie wydawałyby się absurdalne? Kiedy Jezus mówił, że bogatym będzie trudno wejść do Królestwa Bożego, mówił o nas. A gdy Pan, Twój Bóg, wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać Tobie, wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Drodzy, chciałbym, żeby dotarło to dzisiaj do nas wszystkich. Nie czekaj na cierpienie, które wypróbuje Twoją wiarę. Ona nie jest próbowana dzisiaj. Każdy z nas jest trędowatym po tej drugiej stronie historii. To nam darowano spektakularne życie w wymiarze duchowym i fizycznym. Strzeż się. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. Strzeż się, aby powodzenie nie wzbudziło w Twoim wnętrzu pychy. Pychy, która często pojawia się i ujawnia się poprzez poczucie złudnej kontroli nad rzeczywistością, poprzez poczucie samowystarczalności. Oto wyzwanie, przed którym od wielu lat stoją chrześcijanie zachodniej Europy. Oto wyzwanie, które tak często nas zwycięża i zostawia nas biernymi i nieczułymi. Jako Kościół w Europie stoimy przed z jednej strony zupełnie innymi wyzwaniami niż Kościół w Azji czy w Afryce, a z drugiej strony przed dokładnie tym samym wyzwaniem, by cenić Chrystusa bardziej. By nie wieść życia byle jakiego, obojętnego, oddanego konsumpcji i skupionego wyłącznie na własnych potrzebach. Życie, które jest znudzone prawdą o Bogu. Życie, które jest znudzone tak naprawdę chrześcijaństwem, a nieustannie ekscytujące się różnymi atrakcjami oferowanymi przez naszą cywilizację, w której żyjemy dzisiaj. Pozwól, że zapytam, czy Twoje serce wychyla się ku Bogu również wtedy, gdy akurat wszystko się układa. Może teraz jest taki moment w Twoim życiu. Sądzę, że niektórzy z nas są dzisiaj próbowani przez ogień cierpienia. Ale sądzę też, że niektórzy spośród nas są próbowani przez ogień powodzenia. Czy Twoje modlitwy są dzisiaj równie gorliwe, jak wtedy, kiedy miałeś poważne problemy i nie widziałeś żadnej drogi rozwiązania? Czy Twój umysł w takim samym stopniu wypełniony jest myślami o Bogu, o tym, co można dla Niego uczynić poprzez swoje codzienne życie, poprzez wychowywanie dzieci, pracę zawodową, uczęszczanie do kościoła? Czy Twoje myśli są zaangażowane w ten świat duchowy? Gdyby ktoś wyświetlił tutaj na ekranie film z minionego tygodnia Twojego życia, na ilu kadrach udałoby się wypatrzeć otwarte Pismo Święte? Ile kadrów udałoby się wyświetlić z refleksyjną ciszą, z modlitwą wdzięczności za wszystko, co masz, w tym powodzeniu, którego doświadczasz? Ile kadrów z służbą dla innych zamiast wyłącznie dla siebie? Ile z oddawaniem tego, co masz, zamiast wyłącznie z konsumowaniem dla własnych potrzeb? Ile kadrów z nastawieniem drugiego policzka? Z wyciągnięciem dłoni na pojednanie. Ile kadrów z pokornym schyleniem się ku ludziom niższym od nas. Niższym w sensie materialnym, społecznym, zdrowotnym, jakimkolwiek innym. Ile razy udałoby się wyświetlić Twoją sylwetkę pochyloną nad takim człowiekiem. Ile kadrów z oddaną i mądrą apologetyką chrześcijańskiej wiary. Na ilu kadrach dostrzeglibyśmy tak naprawdę postać Chrystusa w konturach Twojego ciała? Drodzy, oto jest pytanie. Amen.